pomoże. Nauka. Świat.
Sławomir Niechczyński, witam Państwa w kolejnej audycji Pomoże Nauka Świat. Misje kosmiczne to zadania wymagające udziału fachowców z wielu dziedzin. W audycji porozmawiamy o architekturze niezbędnej w eksploracji kosmosu. Zastanowimy się, czy taka architektura może być przydatna również na Ziemi. Zawód architekta jest rzadko kojarzony z projektowaniem baz kosmicznych. Rozmowa z dzisiejszym gościem poszerzy postrzeganie tego zawodu. W audycji poruszymy także temat możliwości rozwoju kariery w sektorze kosmicznym dla osób, które niekoniecznie marzą o zostaniu astronautą. Ale na początek kilka faktów ze świata nauki z ostatniego czasu.
Aplikacja Horus, opracowana w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, ma pomagać w wykrywaniu wznów po leczeniu raka płuc, jednego z najczęściej wykrywanych nowotworów w Polsce. 75% zdiagnozowanych osób jest w zaawansowanym stadium. Europejskie badania pokazują, że dzięki aplikacjom monitorującym zdrowie po zakończeniu terapii raka płuc, pacjenci mogą osiągać lepsze wyniki. Aplikację Horus opracowała lekarz Ewa Pawłowska z Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii GUMET, która na co dzień pomaga chorym leczonym w poradni onkologicznej Kliniki Onkologii i Radioterapii UCK w Gdańsku. Europejska sonda kosmiczna Jupiter Icy Moons Explorer ma pierwsze pomiary, poinformowała Europejska Agencja Kosmiczna, przekazując komunikat o sondzie JUICE wystrzelonej w kosmos w kwietniu z Gujany Francuskiej. Urządzenie jest w trakcie rozkładania i aktywowania wysięgników, anten, instrumentów i czujników. Te procedury potrwają kilka kolejnych miesięcy. 21 kwietnia rozłożył się natomiast wysięgnik magnetometru JMAG, gdy sonda znajdowała się 1 700 000 km od Ziemi. Instrument zarejestrował zmiany pola magnetycznego w bezpośrednim sąsiedztwie sondy, a po pełnym rozłożeniu na 10,6 metra zapisał wartości pola magnetycznego unoszonego wiatrem słonecznym. JUICE-em kieruje Europejska Agencja Kosmiczna. To największa misja w jej historii. Sonda ma zbadać Jowisz i jego księżyce, Ganymedesa, Europę oraz Kalisto, w tym potwierdzić lub zaprzeczyć istnieniu oceanów na nich. Jest towarem deficytowym, synonimem komfortu życia, luksusem we współczesnej cywilizacji hałasu, uważa geograf profesor Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, dr habilitowany Sebastian Bernat. Zanieczyszczenie hałasem powoduje znaczące zagrożenie zdrowia i wysokie obciążenie finansowe, więc jego ograniczenie może przynieść wiele korzyści, podkreśla naukowiec, wskazując, że sposób oceny i zarządzania hałasem zawiera unijny dokument zwany Dyrektywą Hałasową. Według niej państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny mieć plan dotyczący poziomu decybeli w aglomeracjach i poza nimi. Jak przekonuje dr Bernat, cisza może spełniać w życiu człowieka wiele pożytecznych funkcji, m.in. terapeutyczne i edukacyjne. Jego zdaniem wyciszenie sprzyja koncentracji, refleksji, rozwojowi, pobudza wyobraźnię, fantazję, aktywność twórczą, pomaga rozumieć oraz dostrzegać sens życia i działania ludzkiego, sprzyja panowaniu nad emocjami.
I przechodzimy do rozmowy z naszym gościem, a jest nim dzisiaj pani Wiktoria Dziaduła, kosmiczny architekt, prezes w Extremo Technologies, a także doktorantka na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Dzień dobry, pani Wiktorio.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I tak jak już tutaj informowałem naszych słuchaczy, jest pani absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. No właśnie, i co sprawiło, że zainteresowała się pani eksploracją kosmosu? Zawód architekta raczej nie kojarzy nam się z odkrywaniem wszechświata. Jak to było tak w pani przypadku?
Dokładnie, można powiedzieć, że jest to takie nietypowe połączenie. No i właściwie zaczęło się od tego, że jako studentka architektury poszukiwałam wyzwań, no bo studia na Wydziale Architektury, studiując architekturę, studenci biorą udział w różnych konkursach na różne projekty, no po to, żeby sprawdzić swoje możliwości, poszukać różnych ciekawych tematów. I tak się złożyło całkiem przypadkiem, że poszukując ciekawych tematów natknęłam się na konkurs projektowy organizowany przez The Mars Society. Konkurs polegał na zaprojektowaniu bazy kosmicznej na 1000 osób. To była dokładnie baza na Marsie. No i tak stwierdziłam, że jest to super wyzwanie gdzieś na czas właśnie studiów i odkrywania takich nowych tematów, trochę eksperymentowania. No i w momencie, kiedy zaczęłam robić ten konkurs, realizować, był to dokładnie konkurs na zaprojektowanie właśnie 1000-osobowej bazy na Marsie, ale trzeba było wziąć pod uwagę całą logistykę misji, jak ta baza będzie funkcjonowała, jak będą pozyskiwane surowce, jak będzie przebiegała komunikacja, więc gdzieś w trakcie okazało się, że ta architektura kosmiczna, jakby się wydawała, że to jest konkurs projektowy, zawiera tak strasznie dużo wielu dziedzin i wiele zagadnień, że po prostu okazało się, że nie dam rady tego zrobić sama. No i tak okazało się, że świetnie byłoby zebrać zespół jakichś pasjonatów kosmosu, którzy chcieliby ze mną współtworzyć ten projekt konkursowy naprawdę z wielu dziedzin, więc udało się zebrać informatyków, biologów, chemików i razem wspólnie zaprojektowaliśmy właśnie taką bazę na Marsie. No oczywiście nie wygraliśmy konkursu, ale było to takie moje pierwsze doświadczenie i zetknięcie się z tematem i pokazało, jak ta architektura kosmiczna, jak w wielu dziedzinach można zdobyć wiele ciekawych informacji, poszerzyć swoje horyzonty i taką właśnie, jak patrzymy na to wszystko i projektowanie w ekstremalnych warunkach.
Czyli rozumiem, że zebrali Państwo taki multidyscyplinarny zespół tak naprawdę, czyli Pani była tutaj jakby w tym zespole jednym z uczestników, ale tak jak Pani wspomniała, no właśnie, jakiego rodzaju jeszcze byli to specjaliści? Bo wspomniała Pani o IT. Biolodzy tak, też, tak?
Zdecydowanie przeróżni specjaliści, no bo projektując bazę na Marsie, to prawda na 1000 osób, więc to nie będzie już taka pierwsza faza, to będą jakieś kolejne rozbudowy takiej bazy, trzeba naprawdę przewidzieć wszystko, więc byli potrzebni i inżynierowie, informatycy, ale także okazało się, że psychologowie byli bardzo potrzebni, bo przecież będziemy żyć na Marsie w przyszłości czy na Księżycu w wyizolowanych, ekstremalnych warunkach i ta psychologia ludzka i czynniki ludzkie także należy wziąć pod uwagę właśnie przy całej logistyce i przy projektowaniu takiej bazy, więc naprawdę specjaliści z wielu dziedzin pozwalają tak patrzeć szerzej na te wszystkie problemy, a właściwie na wyzwania, które nas czekają przy eksploracji kosmicznej.
No i proszę powiedzieć w takim razie, co pani tam konkretnie projektowała jako architekt w takiej bazie?
Właściwie jako architekt byłam koordynatorką wielu dziedzin. Tak jak mamy to w architekturze ziemskiej, że architekci mają całą koncepcję, jak to ma powstać, jak to ma wyglądać, w jaki sposób to ma funkcjonować, ale potrzebują wiedzy z wielu innych dziedzin, na przykład konstruktora, na przykład z dziedziny inżynierii środowiska. Potrzeba tego wszystkiego, żeby zaprojektować spójną bazę i spójną przestrzeń, także to odnosi się tak naprawdę do takiego ziemskiego projektowania, że architekt jest takim project managerem, można powiedzieć, całego przedsięwzięcia, więc to była taka analogiczna funkcja spinania różnych dziedzin i poszukiwania takiej spójnej koncepcji. Więc my zaprojektowaliśmy taką samorozkładającą się bazę marsjańską, także okrytą regolitem z zadrukowaną 3D taką powłoką chroniącą przed mikrometeorytami. To były takie nasze pierwsze kroki. Myślę, że bardzo dużo się nauczyłam i pokazało mi to, jak wiele rzeczy ja jako architekt nie jestem w stanie dotrzeć przez to, że jestem wykształcona tak naprawdę w tej jednej dziedzinie, a wiele innowacji, wiele takich przełomowych technologii tworzy się właśnie na przecięciu tych różnych dziedzin, kiedy poznajemy różne aspekty właśnie, czy przecięcie się architektury z psychologią i funkcjonowania w ekstremalnych warunkach, jak działa ludzki mózg, jak wpływa izolacja na zdrowie człowieka, czy na przykład powiązanie architektury z inżynierem środowiska, czyli jak możemy zaprojektować ergonomiczne, samowystarczalne przestrzenie, jak możemy zagospodarować zasoby, to także wpływa na różne decyzje projektowe, które muszą być podjęte po prostu, aby ten obiekt powstał i funkcjonował. Więc jest to takie dosyć złożone. Mogłoby się wydawać, że architektura kosmiczna to już sama w sobie jest nisza, ale w tej niszy znajdują się jeszcze wiele dziedzin, które możemy rozwijać i w których możemy się wyspecjalizować.
No i z tego, co wiem, pani cały czas poszerzała tą swoją wiedzę i doświadczenie w tym obszarze, bo wzięła pani również udział w analogowej misji marsjańskiej, tutaj w jednej z baz na terenie naszego kraju, w Polsce. No właśnie, jak to wpłynęło na postrzeganie przez panią takich misji i czy to doświadczenie jakoś uzupełniło pani wiedzę o architekturze również?
Dokładnie. Ja wzięłam udział w symulowanej misji i polegała ona na 2-tygodniowej izolacji. No i zachowywaliśmy się tak naprawdę jak w prawdziwej bazie, jak prawdziwi astronauci. Było to realizowane w Lunares Research Station, która znajduje się w Pile, i były to część moich badań do pracy magisterskiej, które właśnie, jak pan wspominał, realizowałam na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. Cała moja praca magisterska polegała na zaprojektowaniu samowystarczalnej bazy kosmicznej, która miała być także zaprojektowana do symulacji i ćwiczenia takich właśnie scenariuszy kosmicznych. Więc tak naprawdę przed pójściem na tą misję miałam takie mieszane uczucia, bo troszkę czytałam o tym, robiłam ten przegląd literatury, żeby dowiedzieć się więcej, żeby jak najbardziej przygotować się do tych badań, ale tak naprawdę moim celem podczas tej misji było zbadanie, w jaki sposób taka symulacyjna placówka badawcza funkcjonuje, jak dobrze możemy przygotować się przed wylotem w kosmos, jak te takie analogowe habitaty, czyli właśnie te placówki badawcze, jak w jakim stopniu, jak dobrze symulują warunki kosmiczne, co możemy właściwie wcześniej zbadać. Więc tak naprawdę udało mi się doświadczyć na samej sobie tego, jak człowiek funkcjonuje w izolowanym środowisku, i muszę przyznać, że gdyby nie takie doświadczenie z pierwszej osoby, nie byłabym w stanie wielu rzeczy czy doczytać, czy dowiedzieć się, bo jednak takie, jeżeli czegoś doświadczamy, szczególnie jestem na to wrażliwa jako architekt, jesteśmy w stanie wczuć się po prostu w sytuację, w użytkownika, który będzie w takiej danej przestrzeni. Więc ja tak naprawdę po tej symulacyjnej misji, po tych 2 tygodniach zmieniłam moją pracę kompletnie. Mimo że misja była w styczniu, ja swoją pracę magisterską złożyłam w czerwcu, więc przez te ostatnie miesiące naprawdę ciężko pracowałam, bo do głowy przychodziło mi tyle pomysłów i tyle wniosków miałam tak naprawdę z tej misji, doświadczając tego z pierwszej perspektywy. Naprawdę dało mi to dużo i myślę, że to też nie tylko jest ważne w architekturze kosmicznej, myślę, że szczególnie w architekturze kosmicznej, bo na co dzień nie funkcjonujemy w odizolowanych, takich bardzo ciasnych przestrzeniach, jednak w takiej bazie będziemy tak funkcjonować. Ja tak funkcjonowałam przez 2 tygodnie, więc dało mi to zupełnie inne postrzeganie, ale także właśnie w takiej codziennej architekturze wczucie się w osobę, w użytkownika, która będzie funkcjonować w danym przestrzeni, którą my projektujemy, jest bardzo istotne, więc taka empatia co do tego, dla kogo projektujemy, dla mnie pod kątem widzenia architektury jest bardzo istotna. Więc te 2 tygodnie naprawdę wiele zmieniły postrzegania i tak naprawdę z analogowego habitatu, który zaprojektowałam, okazało się, że świetną alternatywą dla stacji kosmicznych, na przykład orbitalnych, są środowiska podwodne, więc ja zaproponowałam w mojej pracy taki analogowy, podwodny habitat, taką placówkę badawczą właśnie pod wodą.
Zdaje się, że takie habitaty powstają na Ziemi, chyba NASA, z udziałem NASA, jeśli dobrze kojarzę.
Tak, tak, dokładnie. Jest stacja Aquarius, właśnie w której odbywają się takie symulacyjne misje. Oczywiście astronauci przed misją kosmiczną ćwiczą w takich wielkich akwariach, bo jednak ta neutralna pływalność jest taką analogią do tego, co możemy czuć trochę w mikrograwitacji. No i to, że wszystkie pomieszczenia czy wszystkie kapsuły muszą być szczelne. My potrzebujemy zrobić dekompresję, zanim wyjdziemy na zewnątrz. Potrzebujemy specjalnej aparatury, potrzebujemy specjalnych kombinezonów, więc okazało się, że tych analogii podwodnych do kosmicznego życia jest całkiem sporo i wydaje mi się, że to jest taki ciekawy kierunek. To też nakierowało mnie i właściwie dzięki tej misji teraz zdecydowałam się kontynuować, co prawda już drugi rok, swój doktorat na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. Tutaj też działam właśnie w ekstremalnych środowiskach, więc wychodząc od pracy magisterskiej w architekturze kosmicznej, poszerzyłam właśnie w pracy, którą teraz realizuję, w pracy doktorskiej na architekturę w ekstremalnych warunkach, czyli właśnie podwodną, czyli pustynną. Wiele jest ekstremalnych środowisk na Ziemi, gdzie też musimy nauczyć się projektować i funkcjonować, więc jest to dla mnie bardzo ciekawy temat.
Z tego, co zdążyłem się dowiedzieć, to też pani uzyskała stypendium, wydaje się, albo tak słyszałem, w Houston. Proszę powiedzieć trochę więcej na ten temat.
Dzięki Fundacji Kościuszkowskiej udało mi się dostać stypendium na wyjazd do Stanów Zjednoczonych, gdzie będę realizować swoje badania właśnie do pracy doktorskiej. Będą to badania, które dotyczą właśnie analogowych habitatów, ponieważ w NASA Johnson Center są 3 takie habitaty, gdzie ćwiczą astronauci i nie tylko. Będę odbywała staż 3-miesięczny w Houston University, ponieważ tam znajduje się Sasakawa International Center for Space Architecture, skrócie SIGSA, które w jedynej placówce na świecie odbywają się właśnie tematy magisterskie, więc to jest jedyne miejsce, gdzie można zrobić magisterkę z architektury kosmicznej, tak bardzo kolokwialnie mówiąc, więc jestem bardzo ciekawa i bardzo podekscytowana taką możliwością porozmawiania z ekspertami, którzy od tak naprawdę dziesiątek, powiedzmy 20-15 lat zajmują się szkoleniem przyszłych kosmicznych architektów. Więc jest naprawdę taki hub architektury kosmicznej, pierwszy na świecie i tak naprawdę do tej pory jedyny w tym temacie.
I od kiedy ruszają te pani studia tam w Houston, w Stanach Zjednoczonych?
Te badania właśnie teraz planuję, ale będą one odbywały się prawdopodobnie na przełomie sierpień-wrzesień. Tak właśnie planuję teraz wyjazd, muszę to pogodzić z moją uczelnią, muszę to pogodzić z Houston University, więc myślę, że tak na jesień będę już w stanie więcej opowiedzieć albo pozdrowić państwa z Houston.
To bardzo interesujące, to co pani powiedziała i na pewno jeszcze tutaj porozmawiamy o innych przykładach konstrukcji, które możemy na Ziemi tutaj też projektować w ekstremalnych miejscach. Ale zanim przejdziemy do dalszej części naszej rozmowy, zapraszam naszych słuchaczy na przerwę, a po przerwie wrócimy do rozmowy. Dziękuję.
Pomoże nauka. Świat. Pomoże nauka. Świat.
Witam państwa po przerwie. Przypomnę, że moim gościem jest pani Wiktoria Dziaduła, kosmiczny architekt, a także doktorantka na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. I wracając do naszej rozmowy, pani Wiktorio, chciałbym teraz kilka słów właśnie, gdyby pani powiedziała o tych różnych możliwościach projektowania obiektów na Ziemi, które są w ekstremalno trudno dostępnych miejscach. Wiemy, że takie bazy powstają na przykład pod biegunami. Jak to wygląda z pani punktu widzenia jako architekta, który zajmuje się kosmosem?
Ta architektura ekstremalna właściwie skłoniła mnie do tego, żeby pójść na doktorat, żeby zbadać to zagadnienie jeszcze bardziej. Więc tutaj moja wiedza gdzieś rozwija się w tym kierunku i próbuję to cały czas badać. Ja jestem bardzo zainteresowana i podekscytowana, wywodząc się właśnie z architektury kosmicznej, można powiedzieć, a przechodząc na tą architekturę ziemską, możliwością transferu technologii z architektury kosmicznej na tą architekturę ekstremalną, bo znamy przykłady transferu technologii z różnych innych dziedzin, czy z inżynierii, czy nawet liofilizowane jedzenie, które zostało wymyślone też na potrzeby kosmiczne. My teraz odnajdujemy na codziennej owsiance, można powiedzieć. Więc ja w swojej pracy staram się znaleźć takie rozwiązania, które mogą być wykorzystane w architekturze ekstremalnej na to, co mamy teraz. To funkcjonowanie w ekstremalnych warunkach jest dosyć specyficzne. Możemy sobie wyobrazić, jak będzie człowiek się czuł zamknięty w bazie na Księżycu, ale równie dobrze możemy takie ekstremalne warunki sprawdzić, tak jak pan wspominał na przykład na stacjach polarnych. Właściwie te zasady projektowania są dosyć podobne tej architektury w ekstremalnych warunkach. Musimy wziąć pod uwagę przede wszystkim trudno dostępne środowiska, to znaczy w jaki sposób zostanie tam zbudowana baza, czy jakikolwiek obiekt. Musimy wziąć pod uwagę transport i całą logistykę. No, nie jesteśmy w stanie, tak jak budujemy teraz domy czy z cegieł, czy właśnie wylewając beton, zbudować takiego obiektu. On zazwyczaj musi być prefabrykowany, dowieziony na miejsce, ale przede wszystkim liczy się ta logistyka. W jaki sposób te części będą przetransportowane, na przykład na biegun, ekspedycje czy dowóz surowców odbywa się tylko kilka razy na rok. My musimy wziąć pod uwagę troszkę inne rzeczy niż projektując takie rzeczy na co dzień.
Ale jeśli dobrze panią zrozumiałem, to panią interesuje ten transfer z technologii kosmicznych na Ziemię, czyli najpierw projektując jakby urządzenia czy obiekty na potrzeby misji kosmicznych, mielibyśmy je przenosić, czy ich zastosowanie tutaj na Ziemię w ekstremalne warunki, tak?
Tak, ekstremalne warunki. Myślę, że to jest pierwszy obszar, gdzie sprawdziłyby się takie rozwiązania. Ja zajmuję się szeroko pojętą samowystarczalnością, to znaczy projektowaniem w taki sposób, aby przewidzieć właśnie różne aspekty, na przykład zamknięty obieg surowców, czy właśnie zamknięty obieg zasobów, czy pozyskiwanie, na przykład budowanie z lokalnych materiałów jest ciekawym przykładem takiego myślenia bardzo ekstremalnego i wydaje mi się, że te technologie, które i te rozwiązania, które my teraz prototypujemy, eksperymentujemy w kosmosie, nadałyby się także do architektury ekstremalnej na Ziemi, ale nie tylko, bo wiadomo, że zmiany klimatu wpływają także na zasób różnych surowców i na postrzeganie cennych surowców tu na Ziemi, więc staram się znaleźć takie technologie w budownictwie czy w architekturze i pokazać, że mogą być one też przydatne w kontekście zmieniającego się klimatu, tego w jaki sposób musimy myśleć o zasobach wody, w jaki sposób musimy myśleć o zasobach energetycznych czy jakichkolwiek innych surowcach. Więc ta architektura kosmiczna, ona sama z siebie musi być samowystarczalna pod różnymi względami, ale wydaje mi się, że odnalazłoby się wiele przykładów na to, w jaki sposób możemy zaimplementować te rozwiązania dla poprawy naszej jakości życia tu na Ziemi.
W pierwszej części naszej rozmowy wspomniała Pani o użyciu regolitu na Marsie czy na Księżycu. To mi się trochę kojarzy z tym, że Eskimosi budują iglo z dostępnego tam właśnie materiału, czyli ze śniegu na przykład, albo z lodu.
Tak, dokładnie. Na przykład stacja brytyjska Halley 6, jest to stacja polarna, czerpie wodę pitną z rozmrażających się brył lodu, więc jest to takie podejście, gdzie my trochę zmieniamy sposób myślenia. Staramy się myśleć w sposób właśnie gospodarki obiegowej. To wydaje mi się, że to w ekstremalnych warunkach jest takim naszym must have i my musimy w ten sposób myśleć, bo inaczej nie jesteśmy w stanie przeżyć, ale tutaj też przydałoby się myśleć bardziej o tych zasobach, czy nawet o odpadach, jako po prostu ponownych surowcach. Ta stacja, o której wspominałam, Halley 6, jest bardzo ciekawym przykładem. Powstało o tym dużo książek, ja serdecznie polecam poczytać historię tej stacji i jej budowy, w jaki sposób przewidziano także aspekty psychologiczne funkcjonowania w takiej bazie, na przykład oddzielono miejsce pracy od miejsca życia po to, żeby zachować komfort psychiczny. To znaczy, żeby wyjść do pracy, stacja jest podzielona takim długim korytarzem i my musimy przejść fizycznie, żeby dostać się do pracy. No znamy to właściwie z funkcjonowania w izolacji w kwarantannie domowej podczas ostatniej pandemii. No to bardzo ciężko było zachować taką higienę pracy, żyjąc i pracując w jednym miejscu i okazuje się, że takie rozwiązanie już jest znane od dawna przez ekstremalne warunki, więc naprawdę myślę, że w wielu dziedzinach można znaleźć takie odniesienia do tego, jak ekstremalne warunki są w stanie nam pomóc w naszym codziennym funkcjonowaniu. Też ciekawym przykładem jest hydroponika, czy właśnie bezglobowe uprawy, gdzie na potrzeby kosmiczne, czy właśnie przy bazach, przy projektowaniu baz księżycowych czy marsjańskich, my myślimy o takich rozwiązaniach, ponieważ nie mamy gleby, zastanawiamy się, w jaki sposób najbardziej efektywnie uprawiać roślinność. No i takie uprawy hydroponiczne jest czymś zalecanym tak naprawdę w architekturze kosmicznej. Czemu by nie mieć takich upraw hydroponicznych u siebie w domu? Ja wiem, że tutaj przemysł też korzysta z tych rozwiązań. No one pozwalają nie dość, że oszczędzić wodę, to jeszcze oszczędzić miejsce, no i całe te zasoby przestrzenne. Więc myślę, że jest sporo takich ciekawych rozwiązań i innowacji, które mogą właśnie powstać na przecięciu się takich różnych światów.
Czyli kosmiczny architekt musi posiadać bardzo szeroką wiedzę i też z zakresu psychologii, tak jak pani wspominała, żeby wiedzieć, jak projektować przestrzenie czy bazy, żeby one nas, że tak powiem kolokwialnie, nie zabiły.
Tak, dokładnie, bo to nie chodzi o to, żeby po prostu przeżyć tylko w bazie, ale funkcjonować i czuć się tam dobrze. No, misje kosmiczne obarczone są bardzo dużym niebezpieczeństwem i ludzie żyją w stresie i okazuje się, że poprzez architekturę i poprzez projektowanie przestrzeni jesteśmy w stanie ten stres obniżyć. Dobrze wiemy, w jaki sposób działają rośliny i działa zieleń na nas, bo były badania przeprowadzone także w szpitalach i okazuje się, że pacjenci, którzy mogli obserwować przez okno parki i zieleń, dużo szybciej dochodzili do zdrowia. Więc jest sporo takich aspektów właśnie czy psychologicznych, czy inżynieryjnych, które no, są ciekawe z punktu widzenia architektury. No i tak jak pan wspominał, no ta wiedza musi być dosyć szeroka, aczkolwiek jest to ciekawe, co dzieje się teraz na rynku, bo definicja architektury kosmicznej powstała dopiero w 2002 roku oficjalnie, więc jest to bardzo nowa dziedzina, którą zajmuje się nieliczna garstka osób. Widziałam też na kilku panelach, na kilku konferencjach, że faktycznie w NASA pracują kosmiczni architekci, którzy przyczyniają się właśnie do projektowania Międzynarodowej Stacji Kosmicznej czy przyszłych baz księżycowych, ale to, co dzieje się teraz na rynku, jest bardzo ciekawe, ponieważ jak wiadomo, dużo prywatnych stacji powstaje i takie koncepcje czy hoteli orbitalnych, czy prywatnych stacji kosmicznych, czy stacji orbitalnych. Myślę, że w planach jest kilka stacji, które mają być komercyjne, więc może teraz nie ma takiego, można powiedzieć, popytu stricte na architekturę kosmiczną, bo inżynieryjne rzeczy mogą projektować inżynierzy, a te psychologiczne aspekty mogą konsultować psycholodzy, ale kiedy ten rynek tak dynamicznie się rozwija, myślę, że potrzeba jest właśnie kogoś takiego jak kosmiczny architekt, po pierwsze, żeby spiąć to ze sobą, ale także kiedy w grę chodzi właśnie ten prywatny aspekt, te różne rzeczy związane z estetyką, z postrzeganiem przestrzeni, tego jak to będzie zaprojektowane, naprawdę zaprojektowane, mam na myśli nie, że wysyłamy ludzi w kapsule i w puszce i to są wykwalifikowane osoby, które są sportowcami, które całe życie trenowały po to, żeby właśnie, nie wiem, udać się na Księżyc albo żyć na stacji. Właśnie kosmos staje się otwarty dla wszystkich, którzy chcą go odwiedzić. Więc wymaga to też zmiany podejścia do projektowania, bo nie możemy zaprojektować prywatnej stacji dokładnie tak, jak teraz jest zaprojektowana Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Jeżeli popatrzycie sobie państwo na zdjęcia, jak wygląda wnętrze Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, to nie jest miejsce przyjazne do życia. To jest miejsce do pracy, to jest miejsce do wykonywania badań i tylko wykwalifikowane osoby jest możliwe, żeby tam poleciały i właśnie pracowały. A kosmos staje się otwarty dla wszystkich, więc myślę, że takie podejście też musi być uwzględnione, no przede wszystkim w tych przyszłych planach.
Jeśli chodzi o te komercyjne zastosowania, o których pani tutaj mówiła, to na pewno pojawiła się już jakiś czas temu zresztą koncepcja hoteli kosmicznych, tak? W tej chwili mamy turystów, ale którzy bardzo szybko wracają. Właściwie czasami tylko ta dotykana jest ta granica kosmosu przez rakiety czy pojazdy kosmiczne, ale pewnie ta idea hoteli kosmicznych jest kolejnym etapem tutaj tej komercyjnej działalności. I jeszcze tak w uzupełnieniu warto powiedzieć, że jeżeli no mówimy o bazach na Marsie, teraz mamy misję Artemis, tak? Czyli powrót człowieka na Księżyc i być może lot dalej właśnie w kierunku Marsa, no to tylko tak w uzupełnieniu, taki lot na Marsa i powrót to jest przynajmniej 2 lata i to nie będzie 1000 osób, tak jak ta baza bardzo złożona, tylko to będzie no kilka osób właśnie i nie wiemy jeszcze w jakiej przyszłości pewnie. Ale to jest przynajmniej 2 lata, tak? Czyli tutaj trzeba pewnie projektować tak tą infrastrukturę, żeby jakoś znieść ten czas.
Tak, no i przede wszystkim, jeżeli chodzi o produkcję żywności, zagospodarowanie odpadów i tego wszystkiego, no to są bardzo skomplikowane rzeczy, ale jeżeli chodzi o te hotele orbitalne, to myślę, że tak jak pan powiedział, czy misje księżycowe, czy marsjańskie, czy jeszcze jakieś inne będą dalej przedmiotem badań i będą dostępne dla astronautów, którzy są trenowani, bo jednak, żeby znieść te warunki, trzeba przejść pewne przygotowanie, ale ta orbita, na której już od 20 kilku lat żyją i pracują ludzie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, staje się coraz bardziej dostępna. No, czy dotknięcie linii Karmana z Blue Origin na przykład jest możliwe? Można po prostu zapłacić za bilet, polecieć w lot orbitalny i wrócić. Można także wygrać taki lot. Są zgłoszenia także przez różne fundacje, które chcą zasponsorować ludziom takie doznania. No, ale przede wszystkim te hotele orbitalne, które z mojego punktu widzenia architektury kosmicznej są bardzo ciekawe, jest wiele koncepcji, które powstają i one często są takie marketingowe, komercyjne, to są wizualizacje, ale mało osób wie, że rozbudowa Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, a właściwie następczyni Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ma być częściowo przeznaczona na właśnie komercyjne przebywanie ludzi, czy w celu przeprowadzenia własnych badań naukowych, komercyjnych, czy po prostu jako przygoda i możliwość spędzenia czasu, więc następna stacja, która powstaje tutaj z inicjatywy NASA i Europejskiej Agencji Kosmicznej, będzie kolejną stacją, a ta ma podobno zostać zagospodarowana właśnie na takie mieszane aktywności. To też jest ciekawe z punktu widzenia Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, że już teraz odbywają się takie różne aktywności związane, można powiedzieć w cudzysłowie, z rozrywką, no bo na przykład na Międzynarodową Stację Kosmiczną przylatują aktorzy, kręcone są różne filmy, więc to też jest ciekawe, jak później astronauci mówią, w jaki sposób to wpływa na ich pracę. Jednak oni tam pracują i wykonują bardzo poważne badania, warte naprawdę, myślę, że dziesiątki czy miliony dolarów. No i w jaki sposób to pogodzić, kiedy ktoś komercyjnie chce skorzystać z takiej stacji orbitalnej. Więc myślę, że to jest bardzo ciekawy kierunek, który będzie zdecydowanie się rozwijał, zwłaszcza patrząc na to, jak te komercyjne, jak te prywatne firmy, no jakie są ich plany i jakie koncepcje przedstawiają.
Pani Wiktorio, to teraz chciałbym wrócić trochę tutaj na Ziemię, ale dalej pozostać w temacie kosmosu. I chciałbym tutaj porozmawiać z Panią o Pani udziale w Radzie Studentów przy prezesie Polskiej Agencji Kosmicznej, bo wiem, że była Pani przewodniczącą tej Rady. I proszę powiedzieć, jakie to były działania i jaki jest obszar zainteresowań takiej Rady Studentów?
Tak, ja miałam okazję 2 lata temu być przewodniczącą Rady Studentów przy prezesie Polskiej Agencji Kosmicznej. Był to naprawdę intensywny czas, ale przede wszystkim bardzo dla mnie wartościowy, bo Rada jest właśnie takim interdyscyplinarnym ciałem doradczym dla prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej. My jesteśmy, no ja już niestety nie, bo jednak tutaj już też trochę w Radzie byłam i teraz oddałam głos młodszym kolegom. Mieliśmy bardzo dużo możliwości być głosem studentów w Polsce. Więc jedna rzecz to było przedstawienie perspektywy polskich studentów do właśnie sektora kosmicznego dla Polskiej Agencji Kosmicznej. Tak jak wspominałam, Rada jest interdyscyplinarnym ciałem doradczym, więc świetne było to, że w jednym miejscu, w jednej strukturze spotkało się kilkunastu, tak na, chyba 30 dokładnie studentów z przeróżnych dziedzin. Była to informatyka, nawet teraz są członkowie, którzy są związani z prawem kosmicznym. No ja związana byłam z architekturą kosmiczną, geologia czy astronomia, inżynieria, informatyka, bioinżynieria. Naprawdę przeróżne dziedziny reprezentowali i reprezentują studenci Rady. No i jedna rzecz to jest przekazywanie naszej perspektywy, ale druga rzecz jest popularyzowanie tego, w jaki sposób studenci mogą działać w tym sektorze kosmicznym. Rozpoczęcie kariery na pewno jest bardzo trudne i wielokrotnie też dostawaliśmy pytania od młodszych kolegów, czy mniej doświadczonych, w jaki sposób zacząć, jak można robić projekty kosmiczne, w jaki sposób dobyć finansowanie.
Pani Wiktorio, to jest również moje pytanie do pani, które chciałem za chwilę zadać, ale pani właściwie już tutaj zrobiła wstęp, więc proszę też o tym powiedzieć.
Jasne. To jest, tak jak mówię, dostawaliśmy wiele pytań i nie ma jednej odpowiedzi. Ja szczególnie się cieszę, że miałam okazję być przewodniczącą Rady i tutaj reprezentuję dziedziny nieinżynieryjne, bo myślę, że to też bardzo dobitnie pokazuje, że nie tylko inżynierowie, czy robotycy, czy informatycy znajdą zatrudnienie w sektorze kosmicznym. Może tej perspektywy architektury kosmicznej jest to nieco trudniejsze i mniej popularne, jednak nie uważam, że jest to niemożliwe. I chociażby jestem w stanie kontynuować moją pracę badawczą na wydziale, ale w przyszłości mam też zamiar zajmować się tym zawodowo. No już teraz muszę wspomnieć, że właśnie razem z Extremo Technologies projektujemy takie samowystarczalne systemy podtrzymywania życia, gdzie łączymy bioinżynierię z architekturą i z projektowaniem skupionym na człowieku, więc jest masa możliwości, może faktycznie na początku jest ciężko zacząć, ale to, co my zawsze mówiliśmy i do czego w Radzie zachęcaliśmy naszych kolegów i koleżanki, to przede wszystkim jeździć na konferencje tematyczne, nie bać się zadawać pytań, znaleźć swoją niszę, poszukiwać takich rozwiązań. Teraz jest masa dostępnych kursów czy nagrań z konferencji online. Wiem, zdaję sobie sprawę, że ciężko jest zdobyć finansowanie na studiach, na jakiś wyjazd zagraniczny, na konferencje, ale często te konferencje są streamowane za darmo w internecie. Więc jeżeli nie ma takiej konferencji w Polsce, a coraz więcej się dzieje takich konferencji właśnie organizowanych przez czy organizacje związane z kosmosem, czy właśnie samą Polską Agencję Kosmiczną, jest możliwość wzięcia udziału w takich wydarzeniach. Oczywiście trzeba poznać środowisko, zacząć realizować swoje pomysły, szukać współprac. Ciekawe jest też realizowanie swojego projektu badawczego w ramach uczelni, bo na przykład zapisanie się do kosmicznego koła, który konstruuje łaziki czy wypuszcza balony stratosferyczne, później możliwość zaprezentowania swoich wyników badań na międzynarodowej konferencji jest już sporym krokiem w kierunku właśnie podjęcia kariery w sektorze kosmicznym, ale przede wszystkim no, otaczanie się tymi informacjami i ja zawsze mam taką radę, bo wszyscy mówią, że social media są raczej szkodliwe dla naszej produktywności. No, ja znalazłam taki sposób, że po prostu zaczęłam uczyć algorytm tego, co mnie interesuje. Zaczęłam otaczać się kosmicznymi fanpage'ami, osobami, które się tym zajmują. Po prostu zaczęłam karmić algorytm tym, co mi się podoba. I naprawdę jestem w stanie bardzo dużo cennych informacji dostać właśnie dzięki social mediom, więc tutaj polecam bardzo wykorzystać to źródło informacji, czy do nawiązywania kontaktów, czy do networkingu, czy właśnie pozyskiwania wiedzy o tych inicjatywach, bo jest to, może być to bardzo cenne narzędzie, nie tylko konsumujące czas, ale także pozwalające po prostu produktywnie go spędzić.
To jeszcze chciałbym panią zapytać i prosić o kilka słów, bo no, mamy też sporo prężnie działających kół naukowych na uczelniach właśnie w Polsce. Tam pani słowo powiedziała na ten temat, ale tutaj też chyba jest się czym pochwalić, bo takie koła naukowe też zdobywają nagrody i wyróżnienia w konkursach no właśnie związanych z kosmosem, czy łaziki marsjańskie i różnego typu. Nie wiem, jak tam jest z architekturą. No, państwo wystartowali w tym konkursie. Może tam nie było od razu nagród, ale jednak taki udział jest ważny.
Zdecydowanie tutaj mogę podzielić się, że na naszym wydziale tutaj za sprawą pana dziekana powstał program badawczy architektury kosmicznej, co myślę, że jest taką unikatową inicjatywą nawet na skalę kraju czy szerzej, więc my realizujemy tutaj dużo kosmicznych projektów związanych z architekturą kosmiczną, ale przede wszystkim pokazujemy też studentom, że można się tym interesować i to może być albo po prostu projekt semestralny, albo już właśnie projekt badawczy, czy właśnie realizacja pracy dyplomowej, więc ta architektura kosmiczna powstaje powoli i gdzieś tutaj akademicko no, rozbudowywuje się, ale te koła związane z łazikami marsjańskimi, no przede wszystkim te koła, które biorą udział w ERC, corocznym konkursie łazików marsjańskich. Myślę, że ich tutaj praca i ich wkład w rozwój studenckiego właśnie sektora kosmicznego no jest bardzo, bardzo znaczny. Wspominałam też o kołach, które organizują misje balonów stratosferycznych, są koła rakietowe, więc jest mnóstwo ciekawych inicjatyw, gdzie myślę, że każdy odnajdzie swoje tak naprawdę powołanie czy swoją pasję, bo inżynieria idzie tutaj swoją drogą, oczywiście robotyka, informatyka, programowanie, to wszystko jest potrzebne w łazikach, ale jeżeli ktoś zajmuje się marketingiem, jest grafikiem, takie zespoły też poszukują często osób z takimi umiejętnościami, no bo czy szukanie sponsorów, czy właśnie pozyskiwanie funduszy, czy rozmowy z sponsorami, jest to bardzo szeroki wachlarz umiejętności, które można rozwijać w takich kołach, więc myślę, że osoby, które coś chcą robić poza tylko studiowaniem, są bardzo dobrze dobrze postrzegane później na rynku pracy, bo mają to doświadczenie w projektach, które są nie tylko teoretyczne, ale przede wszystkim praktyczne. Jednak żeby coś zbudować, skonstruować, wymyślić całą inicjatywę, zorganizować wyjazd na konferencję, zaprezentowanie swoich wyników, całe zarządzanie zespołem, zarządzanie projektem, to są takie umiejętności, które jeżeli ktoś chce, jest w stanie pozyskać właśnie na studiach, niekoniecznie na zajęciach, które się odbywają zgodnie z planem, ale po zajęciach myślę, że jest to świetna okazja do tego, żeby właśnie te swoje umiejętności zbudować i swoje kompetencje, które tak są teraz pożądane właśnie w czy sektorze kosmicznym, czy każdym innym sektorze.
Pani Wiktorio, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Przypomnę, że moim gościem była pani Wiktoria Dziaduła, kosmiczny architekt, prezes Extremo Technologies, a także doktorantka na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Jeszcze raz dziękuję pani za rozmowę.
Super, bardzo dziękuję.
A państwa zapraszam na kolejny odcinek cyklu
Pomoże Nauka Świat.